Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Machalica, radny Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Zacznijmy sobie od tego, co państwo wczoraj ogłosiliście miastu i światu podczas konferencji zorganizowanej właśnie przez radnych Platformy Obywatelskiej, czyli przeniesiemy się na Polanę Piastowską, Piast Polanę, czy duży trawnik za amfiteatrem, bo różnie jest to miejsce przez różne osoby nazywane. Państwo bierzecie pod uwagę fakt, żeby jednak myśleć o inwestycji w tym miejscu, inwestycji, która dotyczyłaby wybudowania tam na przykład lodowiska, wrotkarni, czyli wracacie niejako do tego, co było mówione już jakiś czas temu. Skąd taki pomysł?
To jest dosyć taka, może nie skomplikowana sprawa, ale ta Polana służyła mieszkańcom i służy mieszkańcom, bo to jest amfiteatr, parking i ta ładna Polana jako miejsce odpoczynku, pikniku. To jest w pierwszej wersji. W drugiej wersji niektórzy mieszkańcy tej okolicy mówią, że jest to wybieg dla psów.
No rzeczywiście też takie głosy się pojawiały, że ludzie z psami tam przychodzą.
Przy rewitalizacji wzgórz piastowskich, czyli ścieżek rowerowych, oświetlenia, to o czym żeśmy wczoraj mówili, pojawiła się propozycja zrobienia, postawienia właśnie w tym miejscu krytego lodowiska i wrotkarni.
Z jednej strony to miało rację bytu, kiedy mówiło się o tym, że wzgórze piastowskie mają się zamienić w takie centrum sportów zimowych, bo ten sztuczny stok z jednej strony, tak, igielit, tory saneczkowe i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. Wtedy jakoś się to komponowało, można byłoby powiedzieć.
Niektórzy mieszkańcy są przeciwni temu. Ja cały czas mówię, że powinna to być bardzo mocna konsultacja. Nie to, co ostatnio widzieliśmy chyba miesiąc czy dwa miesiące temu. Piknik przy amfiteatrze i
głosowanie
nad tym, co tam ma być. No jak mówię, część mieszkańców mówi, że absolutnie nie zostawić to dla nich. Część mieszkańców mówi, że jest to wybieg dla psów, że tam tylko psy i tak.
Kolejni mówili, żeby na przykład doprowadzić tam wodę dać jakąś małą fontannę, posadzić trochę drzewek owocowych.
Tak, różne. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy tam stały dwa potężne namioty reklamujące piwo pewne
no i
marki i były tam bar czynny od rana do późnej nocy. Nie wiem, czemu to zostało zlikwidowane.
Może komuś przestało się kalkulować.
Przestało się kalkulować, tak pewnie podejrzewam. Tak. Więc my dajemy taką propozycję. To jest tylko propozycja Platformy Obywatelskiej. Ja nie jestem przeciwny postawieniu tam brodkarni czy krytego lodowiska, tak jak mówimy, centrum, mamy CRS letni na Sulechowskiej, tutaj CRS, bo pewnie prowadziłaby to...
Mosir pewnie, tak.
Mosir sportów zimowych, czyli lodowisko kryte, brodkarnia, tak tutaj pan redaktor zauważył, mamy Górkę Tatrzańską, gdzie robimy powiemy...
Dużą rewitalizację.
Dużą rewitalizację z igielitem i tak dalej, tory saneczkowej. Ma to sens, ja bym to robił kiedyś, za moich czasów, dawnych, w latach, jak byłem mały, w latach 50., koniec 50., 60. lat, rzeczywiście był tam sztuczny tor saneczkowy, który szedł od Tatrzańskiej, wchodziło się na Tatrzańską, po lewej stronie był naturalny tor saneczkowy, wybudowany jeszcze przez Niemców. Ja pamiętam, taka była spartakiada zimowa i myśmy tam właśnie trenowali saneczkarstwo, bo jechaliśmy na tą spartakiadę zimową. To było...
No i przez lata to służyło,
Przez zaniedbania zostało tak. To jakby... Trzeba by było to odnowić wszystko, zrobić trasy biegowe, bo nie wszyscy jeżdżą na sankach, nie wszyscy jeżdżą na igielicie. Zrobić trasy biegowe, powiedzmy, od Górki Tatrzańskiej do zalewu
w Ochli,
i fajnie by to było. I myślę, że jeszcze będą jakieś konsultacje w tej materii.
Wczoraj ciekawą rzecz powiedzieli radni PiSu po waszej konferencji. Ja widziałem taki wpis gdzieś w internecie Jacka Budzińskiego, który mówi tak: Platforma proponuje lodowisko na Polanie przy amfiteatrze. My proponujemy, żeby powstało ono przy CRS-ie, bo tam jest parking, bo tam jest cała infrastruktura, która mogłaby temu sprzyjać. Prezydent zapytany o to, jak on widzi tę kwestię, mówi, że on nie ma do końca zdania w tym temacie i jeśli radni chcą przeprowadzić konsultacje, chcą przepytać mieszkańców i wyrobić sobie zdanie, to jak najbardziej powinni to robić.
Oczywiście trzeba to zrobić, jeżeli doprowadzi to do jakiegoś konsensusu i powiemy, że mieszkańcy bo to zależy od mieszkańców,
oczywiście,
wyrażą swoją wolę. Chcemy mieć lodowisko, kryte lodowisko w Rotkarnie, centrum letnim, czyli tak to nazywając w cudzysłowie, na Sulechowskiej, no to będzie się robiło to na Sulechowskiej. Chcemy robić to na Wzgórzach Piastowskich przy okazji rewitalizacji, to będzie się robiło to w ten czas zrobi się to.
A jak przeprowadzić takie konsultacje? Mówiliście o tym, jak przepytać dużą grupę reprezentatywną, grupę Zielonogórzan, bo tu też mamy pewnego rodzaju problem, bo z jednej strony w najbliższej okolicy są ludzie, którzy wychowali się i mieszkają nadal w tym miejscu. Aczkolwiek, no jeśli mówimy o czymś, co miało powstać i być lodowiskiem z prawdziwego zdarzenia, to ja no, nie wierzę w to, że byłoby ono robione tylko dla mieszkańców osiedla Piastowskiego, bo byłoby dla wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. I teraz co? Ci z Pomorskiego będą decydować, czy tam ma być lodowisko, czy może pod CRS-em? Bo to jest no, taka rzecz, która może być dyskusyjna bardzo, tak? Ale z drugiej strony, dlaczego nie, no?
Ja myślę, że w takich konsultacjach powinni brać udział wszyscy mieszkańcy miasta. Wszyscy się powinni wypowiedzieć. Bo może część mieszkańców w ogóle tego nie chce i woli, żeby te pieniądze na budowę krytego lodowiska były przeznaczone na całkiem inny projekt.
To jest najgorsza sprawa z tymi pieniędzmi i to, gdyby mieszkańcy musieli zdecydować, na co miały być one wydatkowane, bo jeśli powiemy, jest kwota X, powiedzmy 1 000 000 zł, tak, do wydania, to myślę, że jak zapytamy 10 zielonogórzan, to każdy będzie chciał zrobić
co innego.
Będzie każdy
co innego, oczywiście. I to jest właśnie, ja zawsze mówię, to jest to niebezpieczeństwo konsultacji. Każdy ma fajny pomysł. Każdy by chciał to inaczej spożytkować. Każdy te pieniądze chciałby inaczej wydać. Na co innego? Jeden na drogi, jeden na basen, jeden na lodowisko, jeden na przedszkole. To jest... Ja bym zadał proste pytanie. Gdzie miałoby stanąć, jeżeli chcemy tego krytego lodowiska z Wrotkarnią, gdzie, w którym miejscu miałoby stanąć to lodowisko? Czy na Sulechowskiej, czy na Wzgórzach Piastowskich.
Być może jeszcze pojawiłby się
inna lokalizacja. Tak, być może.
No, kiedy rozmawiałem z panią doktorą Agnieszką Opalińską, ona mówi, że model konsultacyjny, taki, który został wytworzony gdzieś w krajach skandynawskich, nigdy nie zakłada takiej wolnej Amerykanki, że o to mówi się, drodzy państwo, przyjdźcie i nie każdy rzuci pomysł, bo wtedy nie ma takiej możliwości, żeby coś wybrać. Więc za każdym razem jednak mieszkańcom
Sugeruje się
pewnego rodzaju rozwiązania.
Tak, to w ten sposób można dojść do jakiegoś
rozwiązania.
Tak. Dlatego to, co ja mówiłem, że jak spytamy wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, gdzie chcieliby mieć, to będziemy mieli, czy na co wydać pieniądze. Jedni powiedzą, że chcą lodowisko, drugi... Lokalizacja też jest ważna, bo...
Oczywiście. I każdy może tak dość wygodniej przez własny pryzmat na to patrzeć, bo jeśli ja mieszkam w okolicach Wzgórz Piastowskich, to ja wolałbym mieć blisko na lodowisko, tak, czyli na Wzgórza Piastowskie, a nie jeździć do CRS-u, bo muszę przejechać całe miasto. Pewnie ci, którzy mieszkają gdzieś na Źródlanej na przykład, woleliby, żeby...
Na Sulechowskiej był.
No, to jest jakby naturalne.
A w Śródmieściu tak, żeby wszyscy mieli mniej więcej jednakowy dojazd, no w Śródmieściu nie ma miejsca na tego rodzaju inwestycje.
No i może to i dobrze, chociaż w niektórych centrach dużych miast pojawiają się takie małe lodowiska gdzieś na deptakach. Oczywiście to wymaga też miejsca. U nas na deptaku byłby problem z lokalizowaniem jakiejś tafli do lodu, nawet małej. Chociaż słyszałem takie głosy, byli tacy, którzy mówili, że może na przykład powinno być rozstawiane takie lodowisko na Placu Bohaterów. Z jednej strony mamy też problem, bo są tacy, którzy mówią, to jest miejsce, gdzie stoi pomnik, gdzie są uroczystości.
To nigdy się... Ja mówię, każdy pomysł rodzi zawsze jakieś kontrowersje i bardzo ciężko jest później, jak mówiąc kolokwialnie, dogodzić wszystkim, żeby...
No zobaczymy, jak mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć, to świetnie i oby takich głosów było zawsze
jak najwięcej. Na pewno trzeba będzie zrobić konsultacje i w ten czas niech mieszkańcy zadecydują, czy w ogóle chcą tego, czy chcą to na Sulechowskiej, czy na wzgórzach.
Zwłaszcza, że nikt nie mówi, że nawet gdyby miało powstać tam lodowisko i załóżmy, że mieszkańcy wyraziliby taką wolę, to miałoby ono powstać za tydzień, dwa, za rok, może za trzy lata.
Za trzy lata, tak.
To jest jakby rzecz naturalna. A zmieńmy zupełnie temat. Wczoraj grupa bezpartyjnych samorządowców, organizując konferencję, mówiła o tym, że będą składać projekt ustawy do parlamentu. Najpierw trzeba oczywiście podpisy zebrać i tak dalej, ale kiedy już zbiorą, chcą złożyć projekt, który pewnie nie będzie miał żadnych szans na to, aby został przegłosowany, aczkolwiek będzie to głos jakiejś grupy samorządowców, którzy mówią, że w wyborach samorządowych nie powinny startować komitety partyjne. Nie członkowie partii, bo ja już słyszałem takie głosy, jak ktoś nie dosłyszał albo nadinterpretował, tylko komitety partyjne. Wyobraża pan sobie, że Krzysztof Machalica nie startuje w wyborach pod szyldem Platformy Obywatelskiej, tylko po prostu startuje w wyborach jako Krzysztof Machalica i nikt go nie pyta, czy należy do Platformy, czy należy do czegoś innego.
Ja to... Jeżeli... Wszyscy muszą mieć taką samą jakby szansę. Ja też słyszałem głosy
w drugą stronę,
że absolutnie żadne stowarzyszenia, żadne tam moje miasto, czy piękne miasto Wrocław, czy piękna dzielnica Praga, Warszawa, tylko będą mogły startować komitety partyjne. Więc ani to nie jest jakby sprawiedliwe. Powinni startować wszyscy i komitety partyjne, i stowarzyszenia, i nawet indywidualni ludzie.
No tylko jak twierdzą niektórzy, komitety partyjne mają zdecydowanie lepiej, bo nie jest tajemnicą, że partie otrzymują dotacje z budżetu państwa.
Oczywiście.
I wtedy mają pieniądze na to, żeby realizować kampanię wyborczą. No stowarzyszenie, gdybym ja z kolegami założył stowarzyszenie i pomyślelibyśmy, żeby zrobić kampanię, tak, no to będziemy już na starcie przegrani.
Przegrani, tak. Każdy, ja uważam, że każdy powinien mieć szansę wystartowania, czy to jest komitet partyjny. Oczywiście, że tutaj jeżeli mówimy o komitetach partyjnych, to tak jak żeśmy już tu powiedzieli, mają już na starcie przewagę tych kilkudziesięciu procent, że...
Struktur również, tak? Mają więcej ludzi. To
więcej ludzi.
Nawet do wieszania plakatów.
Nawet do wieszania plakatów. A stowarzyszenia nie bezpartyjne... No, nie.
Skomplikowana sprawa. Chociaż słyszałem też takie głosy, którzy mówią, że może powinno to zostać tak, jak jest.
Ale nigdzie nie ma tak na całym świecie. Nie ma. To byłby ewenement jedyny w Polsce, ale na pewno do tego nie dojdzie, bo po prostu musiała być jakaś ustawa sejmowa, która w Sejmie nie przejdzie.
Też mi przyszło do głowy, że Polak potrafi, więc nie byłoby żadnego problemu, nawet gdyby było takie założenie, że w wyborach samorządowych startują komitety niepartyjne, wystarczyłoby założyć stowarzyszenie sympatyków Platformy Obywatelskiej.
Tak, oczywiście.
I proszę bardzo, bez szyldu Platformy mogłoby takie stowarzyszenie funkcjonować. Czy jak przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich,
tak. Jacek,
mieliśmy komitet wyborczy
Jacka Budzińskiego. I
to też nie był komitet wyborczy PiSu, tak? PiSu. Chociaż wszyscy wiedzą i pan Jacek nie kryje tego,
że był jakby nominowany z PiSu. No oczywiście, że można tak. No różne będą kombinacje, natomiast jeżeli chodzi o taką ustawę, o której wczoraj była mowa w konferencji prasowej bodajże pana Kubickiego i pana Mejzy, między innymi, to jeżeli to musi być ustawa, a ta ustawa po prostu...
No w obecnych realiach,
nie przyjdzie.
Że ma to bardzo małe szanse,
żeby to zostało uchwalone.
No chyba, że udałoby się do tego namówić działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Patrząc na to na całą... To żadna partia polityczna nie zgodzi się na taki układ. Nie ma szans.
No ale że wszystkie partie polityczne, właściwie od lewa do prawa, kiedy padł pomysł dotyczący ewentualnej kadencyjności, w tym wypadku nie kadencyjności wstecz, ale kadencyjności od kolejnych wyborów tak? Wszyscy właściwie powiedzieli, świetny pomysł.
Świetny pomysł, tak. No bo to jest świetny pomysł, czyli obecni prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, którzy pełnią swoją funkcję drugą, trzecią, czwartą kadencję nawet, będą mogli startować.
Ale jeśli wybiorą mieszkańcy danego miasta i wejdzie projekt kadencyjności, to już będą wiedzieli na starcie, że maksymalnie kolejne 10 lat.
Tak, maksymalnie.
A panu podoba się takie rozwiązanie?
No to jest lepsze rozwiązanie niż cofanie się i...
No tamte to wszyscy tamte wiedzą, że było sprzeczne z konstytucją.
Oczywiście. Bo tak, ja powiem na przykładzie czy naszego miasta, czy Nowej Soli, czy paru innych miast w naszym województwie, bo nie wiem, w Polsce też pewnie tak jest, że są prezydenci, czy wójtowie, burmistrzowie, którzy są trzecią, czwartą kadencję i ludzie ich wybierają. Oni wygrywają to procentowo, to jest 80-90% w niektórych przypadkach, czyli ludzie zaufali im przy pierwszym starcie w wyborach i ufają im przez następne 3, 4, 5
kadencji. A jeśli uważają, że coś trzeba zmienić, zawsze mogą to
zawsze
zrobić.
Mogą to...
Spójrzmy na Gorzów, drugą naszą północną stolicę. Pan Tadeusz Jędrzejczak przez lata był prezydentem Gorzowa i w ostatnich wyborach okazało się, że
nie. I zawsze można to zmienić. Dlatego grzebanie przy tym, robienie tego tak, to wydaje mi się, że jest to nie.
Na sam koniec jeszcze jedna kwestia drogowa, bo mamy trzeci przetarg nierozstrzygnięty, jak się okazuje, na remont ulicy Bohaterów Westerplatte. Wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie dołożyć niemałą kwotę, bo jakieś 3 miliony
tak,
złotych. Mniej więcej tak to zostało szacowane. Pan zagłosuje za tym, żeby dokonać takich zmian w budżecie i znaleźć te 3 miliony na to, żeby ta droga została zrobiona?
Tak, żeby ta droga została zrobiona. Westerplatte trzeba zrobić. Ja dosyć często jeżdżę Westerplatte. To jest jakby główna ulica miasta Zielonej Góry i trzeba to zrobić. No jeżeli będzie trzeba dołożyć te 3 miliony, no to trzeba zagłosować za.
Pański kolega klubowy, pan Robert Sapa, tutaj w tym studiu zapytany mniej więcej to samo, mówi, tak, należy znaleźć te pieniądze. Zresztą i z Marcinem Pabierowskim na ten temat rozmawiałem, też mówi, że to oczywiście nie jest najlepsze rozwiązanie,
bo
fajnie byłoby, gdyby znalazł się wykonawca za te pieniądze, które są
oferowane, tak, które miasto przeznaczyło na wykonanie tego. No ale jeżeli wychodzi, że ten projekt będzie droższy...
To wszystko na to wskazuje. 3 przetargi i za każdym razem nie znajduje się firma. A nie mówimy o drobnych, bo to nie są małe pieniądze, a firmy, które stają do tego przetargu, też liczą, czy im się to kalkuluje, czy nie kalkuluje. Na pewno nikt nie wychodzi z założenia, że w remoncie za 10 milionów 8 chce mieć na czysto, bo to jest nierealne.
Po prostu Westerplatte musi być wyremontowane.
Swoją drogą dużo się już dzieje w temacie dróg, które poprawiają się w naszym mieście. Oczywiście, kiedy zapytać mieszkańców, oni będą wskazywać kolejne, które są do poprawy, do przerobienia, do modernizacji. Ale kiedy ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, którzy przyjechali do Zielonej Góry z innego miasta zupełnie, nie znają nawet specjalnie Zielonej Góry, ale tutaj byli w jakichś sprawach zawodowych, mówią, że doskonale się jeździ po tym mieście. Mówi, wy tu jeszcze chcecie, potrzebujecie. No jednak inna perspektywa.
Tak.
Wszystko zależy od tego, kto skąd przyjeżdża.
Kto skąd przyjeżdża i jakie ma warunki dojeżdżenia. W swoim mieście na przykład, jak ja pojadę na Śląsk, to tam się jeździ makabrycznie po Śląsku.
I wszyscy wiedzą, że są dziury, że nawet asfalt wyremontowany po roku nie nadaje się do użytku.
Nadaje się do użytku. Natomiast po Zielonej Górze się dobrze jeździ. Ja nie narzekam, chociaż jeżeli chodzi o ulicę na przykład od Ronda PCK, jedziemy do Centrali Rybnej, ten odcinek, bo tu jest do Kastoramy, jest fajnie wyremontowane, potem wjeżdżamy i mamy do połowy wiaduktu tarkę. I po tym fatalnie się tam jedzie. No ale to tak, remontowano przy trasie, przy Alei Zjednoczenia część do wiaduktu, do połowy wiaduktu zrobiono te wszystkie rozjazdy fajnie do Tesco, do
no, a dalej zostało
a dalej to zostawiono i to już jest tak wybite, że tam faktycznie...
Miejmy nadzieję, że przy okazji budowy trasy aglomeracyjnej,
będzie
to zrobione, kierowcy na to czekają.
To musi być zrobione, bo tamtędy to dochodzi.
I najciekawsze jest to, że kiedy porozmawiać z kierowcami, którzy jeżdżą, stoją w korkach, czasami pewnie denerwują się mocno na to, jak miasto jest zatłoczone, a jest coraz tłoczniej na ulicach Zielonej Góry, to kiedy słyszą, że dana arteria ma być remontowana, właściwie wszyscy mówią, w porządku, remontujcie, przeżyjemy, postoimy dłużej w korkach, pomęczymy się ten miesiąc, dwa, trzy, ale wiemy, że potem na lata będzie...
Będzie fajnie się jeździło. Ja mówię, ja zawsze jak tam była rozmowa na temat obwodnicy południowej, ja mówię, ludzie, ja do pracy wyjeżdżam za 10:07 i za 3:07 jestem pod biurem na cmentarzu, na nowym cmentarzu. Jadę niecałe 8 minut. Jeszcze jak świateł nie złapię, to szybciej. A z powrotem jak jadę 15 po trzeciej, 20 po trzeciej, to jadę 35 do 40 minut, nawet skracając sobie przez Sienkiewicza. A to jest wszystko to, że no jednak to miasto się korkuje, bo ludzie jadą. Jędrzychów, Racula,
oczywiście,
to wszystko. Nie ma obejścia, żeby to miasto objechać naokoło i żeby
było. No pewnie temat obwodnicy południowej w którymś momencie nas dogoni, ale na razie wiemy,
na razie,
że to tylko
tak.
melodia przyszłości.
Tak.
Krzysztof Machalica, radny Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję
bardzo serdecznie za rozmowę.